Nie, chciałem coś głupiego na początek powiedzieć, ale...
To już mamy za sobą.
Witam wszystkich, Tomograf, odcinek 35, w którym posłuchacie między innymi Karnasia, po dłuższej przerwie powrócił do naszego zacnego grona.
Witajcie.
I jak żeście zdążyli zauważyć, jeszcze coś tam przeżuwa i połyka.
To tylko sushi.
Tak, jest z nami także Randall.
No, cześć.
I niestety, może niestety, jestem ja, czyli Consolite. I zaczynamy kolejny odcinek. Skoro Karnasia tak dawno nie było, to może oddamy mu głos na chwilę. Ciekawe, o czym chciałby nam opowiedzieć tutaj?
Nie będzie o sushi, będzie o książce. Jako, że w ostatnich tygodniach troszkę nie domagałem, więc sobie leżałem, chorowałem, telewizji nie miałem siły oglądać, więc sobie czytałem książeczkę i z półeczki sobie wybrałem książkę, którą kupiłem co najmniej 20 lat temu.
Wtedy ciebie jeszcze na świecie nie było.
Byłem. Wydawnictwo Amber, czyli takie, które kiedyś było bardzo popularne na rynku fantasy wydawało i science fiction. Przez 20 lat tej książki nie przeczytałem, bo ja kiedyś kupowałem książki hurtowo, w stylu wchodziłem
jak
do...
Jak miały ładne okładki.
Wchodziłem... Nie. Znaczy no, fantasy i science fiction ja kupowałem tak, że wchodziłem do księgarni, brałem powiedzmy 8-10 książek i wychodziłem z nimi, nie?
Ale płaciłeś, czy po prostu brałeś i wychodziłeś?
No niestety płaciłem, no ale no, to grube pieniądze. No ale trudno. Ja też miałem taki system, że jak potrzebowałem pieniędzy od rodziców, to mówiłem, że na książki. I zawsze mi dawali, bo na książki nigdy nie żałowali. To niekoniecznie zawsze na książki szło, ale to już inna sprawa. No i tak jak mówię, przez ponad 20 lat ja tej książki nie przeczytałem, a książeczka nazywa się Brzydki Mały Chłopiec Izaaka Asimowa i Roberta Silverberga. Taka kooperacja takich autorów dosyć ciekawy.
To nie pierwszy raz chyba kooperowali razem, wiesz, bo oni też napisali tego po Stronowego Człowieka. Nie wiem, czy to nie jest to samo przypadkiem, tylko pod innym tytułem.
Nie, to nie jest to samo.
Nie jest to samo, bo Amber, wiesz, czasami wydawał tak, że niektóre pozycje się pojawiły najpierw, wiesz, w Amberze pod jednym tytułem, a później pod innym, już zupełnie inny wydawca wydawał.
Amber różne
rzeczy. Ale kooperacja dobrze się zapowiada z tego, co wiem, bo mi się bardzo Pozytywny Człowiek podobał.
Nie, dwóch naprawdę dobrych autorów, jak razem się spięło, to wyszła książka naprawdę ciekawa.
Bardzo zły dobór słów, jak zwykle, Karnoś.
Oj tam, to by to zawsze coś masz na myśli złego. Ale wracając do książeczki.
A kto mi takie świństwa ciągle opowiada?
Tak, jest to książeczka science fiction. Mamy XXI wiek i naukowcy sprowadzają do naszego czasu chłopczyka czteroletniego przed 40 tysięcy lat, Neandertalczyka. I powiem tak, o fabule tej książki można powiedzieć w dwóch...
Znaczy jak oni go sprowadzają jakąś maszyną czasu, czy odmrażają go tam, czy klonują?
Nie, maszyna czasu. To znaczy, bo to jest tak, akcja jest dwutorowa, to znaczy... Są rozdziały, w których mamy opowieść o tym chłopcu, który został przeniesiony do naszych czasów, do XXI wieku i jest zamknięty w ośrodku badawczym, tam ma taką opiekunkę i strażników i właśnie tych naukowców, którzy tam badają i tak dalej. Natomiast drugim torem toczy się akcja właśnie te 40 tysięcy lat temu w plemieniu Neandertalczyków, którzy już jedno z ostatnich, końcówka epoki lodowcowej i Neandertalczycy już po prostu wymierają z powodu tego, że są tępieni przez Homo sapiens sapiens, czyli nas. Oni wymierają i właśnie w tym momencie tak się akcja zazębia, że z tego plemienia jest porwane to dziecko tam w huku, dymie i błysku światła, prawda, bo tam zostało sprowadzone tą maszyną czasu tam do naszych, do XXI wieku. I to jest wszystko, co ja mogę powiedzieć o tej fabule, bo tak naprawdę więcej się w tej książce nie dzieje, oprócz tego, że są te opisy świata... z epoki lodowcowej, prawda, gdzie jest to małe plemię, które walczy z ludźmi, które ukrywa się przed nimi i próbuje przetrwać. No i drugi wątek właśnie to jest o tym chłopcu, który w laboratorium jest jako królik doświadczalny i nie ma tam żadnej akcji w stylu strzelanie, dym, siwy ale tak jak mówię, jest to książka Izaaka Asimowa i Roberta Silverberga. Nie wiem, który miał większy wkład w tą książkę, ale odnoszę wrażenie potem, bo ja bardzo lubię Silverberga, odnoszę wrażenie, że główną pałeczkę trzymał Robert Silverberg w tej książce.
No też mi się tak wydaje po opisie fabuły, bo to takie klimaty dla niego charakterystyczne, jakieś tam podróże w czasie, alternatywne historie, coś w tym stylu.
Czuję się to, że to jest jego styl i tak naprawdę Asimowa tam jest dosyć, moim zdaniem, niewiele. Jak tak sięgam wstecz pamięcią do książek, które czytałem Asimowa, czyli Fundacja i jeszcze wiele innych, to tego stylu Asimowskiego jest tam naprawdę niewiele.
Może to był taki, wiesz, układ między nimi, że w tym w tej twojej
on
książce
brzydki mały chłopiec
jest więcej właśnie Silverberga, miał więcej Silverberg do powiedzenia, a w pozytronowym człowieku, który też sygnowany jest dwojgiem nazwisk, więcej do powiedzenia miał Asimow, bo to też się daje odczuć, tak, na tej drugiej książce. Nie wiem, czy ją czytałeś.
Czytałem, tak, no. Masz rację. No ale tak jak mówię, bardziej się czuje ten klimat Silverberga w tej książce. No generalnie mogę polecić, bo czyta się to bardzo, bardzo, bardzo dobrze, choć tak jak mówię, żadnej, jeżeli ktoś oczekuje akcji jakichś militarnych, fanfiction...
No a przecież u tych pisarzy to nigdy nie było czegoś takiego, no tam w fundacji było więcej akcji takich też, ale przygodowej, nie? Takiej powieści typowej, ale ani Asimov, ani Silverberg nigdy nie pisali w tym stylu.
To jest dosyć statyczne, tak jak mówię, laboratorium i ten przed 40 tysięcy lat świat. I niestety, jak to Amber miał w zwyczaju, na tylnej stronie okładki jest oczywiście największy spoiler tej książki, który...
Jaskiniowcy giną.
Nie, ja mogę o tym powiem, bo to i tak nie ma znaczenia, bo każdy, kto tą książkę dostanie, i tak zobaczy na tyle okładki ten opis. Opiekunka tego chłopca Neandertalczyka pod koniec książki przenosi się do tego świata przed 40 tysięcy lat. I to jest jedyny twist w tej książce. Jedyny. Tak naprawdę. Który został po prostu przeniesiony do opisu na okładkę i może nie to, że niszczy całą książkę, ale jest, dla mnie to jest coś kuriozalnego.
No, to jest akurat charakterystyczne dla Amberu.
Nie spodziewacie się tego, że główny bohater zrobi
tak,
to.
Tak, oczywiście.
Ale większość książek, które wiesz, wtedy były wydawane, to miały raczej streszczenia z tyłu niż takie zachęty, nie?
No tak, tylko widzisz, w tej książce, tak jak mówię, to jest jedyny twist w książce i oczywiście musiał zostać pierniczony na tylnią okładkę. No ale tak jak mówię, czytało mi się to z wielką satysfakcją, jest książka dobrze napisana i dobrze przetłumaczona w miarę, co w przypadku wydawnictwa Amber w tamtym czasie to nie było regułą raczej, więc mogę tylko polecić, jeżeli gdzieś znajdziecie książkę Roberta Silverberga i Isaaca Asimova, Brzydki mały chłopiec, możecie spokojnie przeczytać, polecam, dobra książka.
To ja mogę o innej książce opowiedzieć, która ma dużo zwrotów akcji i dużo różnych dziwnych pomysłów i tak dalej.
Dla odmiany?
Tak.
Są strzały z lasera.
Dużo się dzieje, jest, znaczy inaczej, dużo się dzieje to może nad wyraz powiedziane, bo bardziej jest dużo opowieści o tym, jak się powinno dużo dziać. A jest to How to Archer, czyli The Ultimate Guide to Espionage and Style and Woman and also Cockfights Ever Written. By Sterling Archer.
Bardzo krótki tytuł.
Tak.
To jest to na bazie serialu, tego animowanego? Coś
tak. To jest książka napisana przez głównego bohatera tego serialu animowanego, pół żartem, pół serio, opisująca wszelkiego rodzaju jego sposoby na podryw, jakie drinki robić, jak radzić sobie w sytuacjach, takie specyficzne podejście na zasadzie pół żartem, pół serio, autobiograficzne. Nie będę zdradzał zbyt wiele, bo praktycznie każda strona jest przepełniona takim specyficznym humorem absurdalnym, który jest w serialu. I przyznam, że jest świetnie napisana, naprawdę. Nie wiem, jaki Ghost Rider to robił, ale czyta się to fenomenalnie. Co prawda nie wyszło to po polsku, ale można spokojnie kupić na tablet i tak dalej, więc jeżeli macie możliwość, to zachęcam.
No to trzeba chyba serial znać, co? Bo wtedy się nie wyłapie tych smaczków różnych pewnie tam, co? Które są w tej książce. No.
Na pewno znajomość serialu nie przeszkodzi, ale szczerze powiedziawszy, to jest tak napisane jak taka specyficzna komedia. Zresztą jeżeli ktoś oglądał Archera, to powinien wiedzieć, że inspiracją dla serialu to był właśnie Bond i takie wszystkie inne tego stare typu filmy na zasadzie właśnie wspaniały, super tajny agent, czego by to nie zrobił, tylko z takim już po prostu krzywym zwierciadle niemalże.
A to jest fabuła jakaś w tym, czy to jest tylko taki, wiesz, poradnik, pół żartem,
pół serio? To jest bardziej taki memoir, tylko... Aha. Pseudo-autobiografia, ciężko to nazwać, bo tam jest, tak jak zresztą w serialu, takie pomieszanie z poplątaniem kilkunastu wątków naraz, że praktycznie nie do końca się to trzyma kupy, bo tak jak czasami właśnie Archer ma zwyczaju, że coś gada, potem nieważne, już zabiłeś ten moment, tak. Dla mnie jako fana serialu bardzo dobra lektura, jeżeli ktoś nie zna serialu, to może przynajmniej zrozumie, jaki tam jest humor taki specyficzny, ale czyta się to całkiem zabawnie, bo to jest taki prawie że podręcznik, ale tak naprawdę już z pogranicza absurdy momentami, szczególnie jeżeli chodzi o jego niektóre sposoby, jeżeli chodzi o kwestie na przykład rozwiązania problemów pewnych, lub jak się powinno traktować kobiety.
O, dobra.
Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o lektury.
To jeszcze dorzucę dwie książeczki. Jedną, którą już przeczytałem, właśnie skończyłem. Drugą, którą dopiero zacząłem czytać, ale jest tak specyficzna, że bez problemu można już tutaj o niej cokolwiek powiedzieć. Więc pierwszą książką to jest trzeci tom z cyklu Dzikie Karty. O pierwszym tomie mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków. Taki króciutki rekap, o czym to jest ta seria. No to jest taka jakby alternatywna historia, w której pojawia się po II wojnie światowej wirus z kosmosu, który daje ludziom różne moce nadnaturalne, tak, zmieniając niektórych w takich, powiedzmy, dość stereotypowych superbohaterów, a innych w takich jakby mutantów różnego rodzaju i ludzie właśnie dotknięci tym wirusem dzielą się właśnie na asów, którzy mają jakieś super nadnaturalne moce równe bogom prawie, tak, i takich, którzy zostali dotknięci właśnie tą złą częścią wirusa, który doprowadził do różnych mutacji i że wyglądają jak potwory. No i tu jest właśnie trzeci tom, po drugim tomie Wieża Asów, jest trzeci tom Szalejący Jokerzy, który jest generalnie takim już troszeczkę odejściem od tej takiej formuły historii alternatywnej, bardziej w kierunku zabawy motywami z komiksów znanymi, tak? Motywami, postaciami różnymi, które są w komiksach charakterystyczne, rozpoznawalne w bardzo łatwy sposób, jeżeli ktoś się komiksami interesuje i komiksy czyta, ale tutaj zostały tak przedstawione w taki bardziej, powiedzmy, ludzki sposób, taki wymiar troszeczkę nadano bardziej przyziemny, tak? Jeżeli w ogóle można mówić w takim odniesieniu do superbohaterów, tak? No jest to nadal fajne, nadal fajnie się to czyta, nadal jest to takie ciekawy eksperyment, bo to George R. R. Martin tylko sygnuje swoim nazwiskiem, to jakby jest takim opiekunem tej całej serii, trzyma pieczę na tym i ewentualnie jakieś tam swoje pomysły i opowiadania wplata w to, a całość się utrzyma w takim właśnie stylu powieści mozaikowej, tak, na którą składają się utwory różnych pisarzy, każdy tam swoje trzy grosze dorzuca do tego, tak. Także w poprzednim tomie, w tym drugim Wieża Asów, mieliśmy taki charakterystyczny dla komiksów motyw inwazji z kosmosu, tak, w obliczu której muszą się superbohaterowie zjednoczyć, żeby pokonać ją, czyli taki dość typowy dla komiksowych jakichś tam wielkich eventów pomysł, tak? Oczywiście tutaj w troszeczkę takim ujęciu bardziej takim, no nie wiem, czy można tak w ogóle powiedzieć, ale taki bardziej realny wymiar to wszystko ma, tak? Że te postacie, które muszą walczyć, mają swoje własne jakieś tam problemy, swoje własne jakieś pragnienia i tego typu sprawy i niekoniecznie jest im po drodze z tym, żeby nagle iść i ginąć za ziemię, tak? Umierać, tak? Więc tutaj jest taki troszeczkę inny wymiar to ma. Jeżeli ktoś czyta komiksy, i właśnie to jest ten problem, bo jeżeli ktoś czyta komiksy, to nie za bardzo chce mu się po takie książki sięgać, ale znowu, jeżeli ktoś czyta, to dużo, dużo więcej tutaj odnajdzie takich ciekawych smaczków, bo praktycznie każda w tej chwili z takich najbardziej popularnych postaci, które gdzieś tam funkcjonują w popkulturze, tak, bo dzięki właśnie adaptacjom komiksowym, tutaj ma swój odpowiednik, tak, czyli mam tutaj odpowiednik m.in. Visiona, Kilgrave'a, tak, z Jessica Jones, chociażby znanego Doktora Strange'a, tak, który to jest w takim ujęciu jest troszeczkę innym. Jest to bohater, który się nazywa Fortunato i jest Alfonsem, który osiąga swoją mistyczną potęgę i jakąś tam, nie wiem, moc podobną właśnie do Doktora Strange'a dzięki seksowi tantycznemu, tak? Jest tutaj takich dużo, dużo różnych fajnych smaczków, głównie dla fanów komiksu. Fabuła jest troszeczkę taka, no powiedziałbym, że grubą kreską poprowadzona i tutaj widać to, że gdzieś tam te szwy wychodzą, bo wiadomo, jeżeli pisze aż siedmiu różnych pisarzy, to trochę gdzieś tam się jakieś różnice pojawią pomiędzy tymi wątkami, które tam niby główny wątek jakiś jest, ale on gdzieś tam umyka. Każdy z tych pisarzy się wydaje koncentrować bardziej na tej swojej postaci, żeby ją tam, jej historię w jakiś tam rozwinąć, tak? No ogólnie powiem wam tak, no czytać to fajnie, jeżeli ktoś zna komiksy, to na pewno tutaj się będzie śmiało ducha do ucha, bo jest dużo takich właśnie smaczków różnych, dużo nawiązań właśnie do różnych takich historii z popkultury znanych, Wojny Światów i tak dalej. Jakby co, to polecam. Dzikie Karty, niedługo wyjdzie czwarty tom, który jest otwarciem nowej trylogii, bo te pierwsze trzy tomy, które do tej pory się ukazały w Polsce, stanowią taką jakby rozwijającą się całość, tak? Od początku tam, od pojawienia się wirusa Dzikiej Karty aż do bodajże roku alternatywnego, roku 1986, a nowa trylogia to już takie wejście jest w XXI wiek bardziej, tak? Także no też czekam na ten nowy tom, bo pojawią się nowe wątki, nowe historie i nowi bohaterowie, to na pewno będzie w jakiś sposób ciekawe. Także polecam Szalejący Jokerzy. A druga książeczka, którą właśnie zacząłem czytać, to jest Zdarzyło się, książka Włodzimierza Kalickiego. To jest dziennikarz, który przez wiele lat pisał do Gazety Wyborczej felietony Zdarzyło się, tak samo zatytułowane, albo Zdarzyło się jutro, albo Zdarzyło się wczoraj. Jest to taki właśnie zbiór felietonów na każdy dzień roku, od powiedzmy tam stycznia do ostatniego dnia grudnia. I autor bierze wydarzenie z historii, które się wydarzyło danego dnia, i po prostu opisuje to w taki sposób, w jaki na przykład on by był naocznym świadkiem tego wydarzenia, jakby tam był, tak? Taki jakby powiedzmy reportaż, relacja z tego wydarzenia. To jest o tyle ciekawe, że on sięga do tak zróżnicowanych historycznie i odległych od siebie w czasie wydarzeń, że czyta się to z taką ciekawością, tak? To są takie felietony na 2-3 strony i każdy z tych felietonów opisuje inne wydarzenie, tak? Czyli chociażby na przykład nagranie pierwszej płyty Beatlesów, tak? Czy bitwa pod Nowym Orlanem, wydanie pierwszej polskiej gazety, tak? No, masę różnych takich wydarzeń z popkultury, z historii. I jest to naprawdę super, fajnie się to czyta, bo każda taka historia jest tak w taki fajny sposób takiego felietonu, publicystyki takiej ujęta, że no, naprawdę no, trudno tego nie czytać z jakąś taką ciekawością, bo jest to interesujące i w interesujący sposób spisane, tak? No to tyle, na razie dopiero zacząłem, jest to książka dość gruba. Ona w papierze ma, żeby nie skłamać, 1000 ponad stron, więc jest tutaj ma sporo do czytania. Wydawca sugeruje nawet, że można ją czytać na różne sposoby, tak? Czyli sobie na przykład wziąć danego dnia w roku, na przykład dzisiaj jest 8 maja i się otwiera na stronie 8 maja i się po prostu czyta, co tam ciekawego autor miał do powiedzenia o jakimś wydarzeniu z tego okresu. I naprawdę te wydarzenia są z tak odległych czasowo przedziałów, że naprawdę no, różne historie, które naprawdę nie pozwalają się od tego oderwać. Jest naprawdę bardzo fajna książka, polecam.
Krótko, zwięźle i
tak, krótko i na temat. No.
No i właśnie obejrzałem parę, że tak powiem, zaległych rzeczy, między innymi Lobster. Mhm. Który jak u nas się łaskawie kiedyś pojawi, albo już się pojawił, to powinien być prawdopodobnie przetłumaczony Homar.
Nie wiesz w to, nie sądzę. Będzie inny tytuł. Bądź tego pewien.
Szczerze nie wnikam. Ogólnie ciekawostka jest taka, że większość tego typu specyficznych filmów to oglądam z tego względu, że albo Stephen Colbert, albo Jon Stewart, lub po prostu często gęsto te różne programy zagraniczne, tak zwane talk show, mają właśnie aktorów, którzy coś tam reklamują i zazwyczaj to wiadomo, są jakieś mega hity, blockbustery i tak dalej, których po prostu się nie da obejrzeć bez dopełnienia naprawdę dobrej ilości alkoholu, ewentualnie wyłączenia mózgu całkowicie. A tutaj właśnie taka była ciekawostka, jak normalnie nie trawię tego aktora, to akurat była inna aktorka, która powiedzmy mnie trochę zachęciła, plus cały pomysł. A mianowicie Bayer polega na tym, że w jakiejś pseudo, powiedzmy, alternatywnej rzeczywistości, przyszłości, jak zwał, tak zwał, istnieje coś takiego, że jeżeli ktoś nie ma tak zwanej drugiej połówki, to trafia do takiego specjalnego hotelu, który ma ileś tam dni na znalezienie sobie pary. Jeżeli mu się to nie uda, to zostaje zamieniany w zwierzę jakieś tam. Tak wiem, no brzmi to idiotycznie, ale jest to taka bardziej podwalina do takiej specyficznej satyry i takiego bardzo dziwnego spojrzenia na to, jak mniej więcej wygląda nasz świat obecnie, czyli takie puste pędzenie do, powiedzmy, poprawności politycznej w cudzysłowie, czyli że każdy musi mieć odpowiednią drugą połówkę, że bla 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 to, bla 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 tamto, że musisz być prawdziwą częścią społeczeństwa i tak dalej. Na samym początku ten film jest zabawny, bo to jest taka, powiedzmy, czarna komedia, potem zaczyna się zamieniać już w bardziej taki, powiedzmy, nie wiem, science fiction, thriller, whatever, jak to tak zwał, potem już jest bardziej taki melodramat w cudzysłowie, a samo zakończenie jest takie, że, no nie chcę zdradzać tutaj, ale pozostawia pewien niesmak, a jednocześnie zostawia właśnie taką furtkę na przemyślenia, o co dokładnie w tym filmie chodziło, bo mamy kilkanaście różnych wątków, które są bardzo luźno powiązane, opierają się głównie o tą ideę, że musisz mieć właśnie żonę, męża, cokolwiek i tak dalej. Tam właśnie jest jeden ciekawy moment, że taka jedna para, która się decyduje na takie, powiedzmy, pseudo-oszustwa, by oszukać system, dostaje dziecko. Dosłownie dają im córkę, która według jakichś tam badań, statystyk i tak dalej powinna im ułatwić wytrzymanie w związku bla, 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 bla. Więc jest cała masa ciekawostek, tam w ogóle jakieś polowania są na tak zwanych singli, którzy się ukrywają w lesie. Ogólnie strasznie dziwny film, strasznie specyficzny, ale ogląda się naprawdę z takim mocnym zaciekawieniem od początku do końca, szczególnie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak standardowy pierwszy, drugi, trzeci akt, tylko to tak jest połączenie różnych wątków naraz, które na sam koniec też nie do końca są wyjaśnione. Pewne, że tak powiem, zachowania też są trochę takie dziwne. Z jednej strony, że tak, zawsze powinno być, ale nie, czegoś tam nie zrobimy, ta grupa rządzi się takimi prawami, ta grupa singli z kolei ma jakieś inne swoje dziwne prawa, które jakby przeczą temu, co powinien robić singiel, ale jednocześnie tam, nie wiem, bronią bycia w związku i tym podobne. Takie strasznie dziwne akcje są po prostu. I najfajniejsze jest właśnie to, że ten cały wątek z tymi zwierzętami to tak jest na samym początku jaka taka ciekawostka, a potem to już praktycznie rzecz biorąc jest bardziej jako taka analogia w cudzysłowie, więc ciekawy, specyficzny film na dłuższą metę. Jeżeli macie okazję, to obejrzyjcie. Nie jest to tak zwany blockbuster, ale cholera wie, może wam się spodoba, może nie. Dla mnie to była specyficzna czarna komedia, która w pewnym momencie przestała być komedią, a była bardziej taką bardzo nieprzyjemną karykaturą przyszłości, która może nas czekać.
No to co do przyszłości, to ja mogę nawiązać tym, co ja oglądałem trochę. Będzie, od razu ostrzegam, że będzie politycznie trochę.
To nie, dziękujemy.
Obejrzałem sobie kolejny raz, bo już kiedyś oglądałem, Idiokrację.
O, świetny film.
Tak, tak. No, trudno tutaj się nie odnosić.
Znaczy inaczej, to jest świetny film, ale z każdego dnia, miesiąca, roku na rok staje się po prostu coraz
prawdziwy,
bardziej tragiczny.
Tak, tak. To jest film bodajże, jeśli dobrze pamiętam...
To smutne się dzieje, że to, co tam było w tym filmie, zaczyna
się
spełniać.
Teraz jest na żywo, tak, tak. To jest bodajże z 2006 roku film. Tak więc mamy dekadę do przodu i można tam znaleźć tyle analogii w tym filmie do tego, co się dzieje na świecie i u nas, w Polsce, odnośnie wydarzeń politycznych i tak dalej, że to naprawdę trzeba obejrzeć, żeby uwierzyć. No, ja kolejny raz po prostu wymiękałem, jak słyszałem teksty prezydenta Camacho i tej prostytutki, głównej bohaterki. No, to się ogląda, tak jak mówię, trzeci raz już to oglądałem i za każdym razem, jak to oglądam, to człowiek odbiera to inaczej, bo ma tą analogię do tego świata, który
tak,
ma
za rzeczywistość
okiem,
się zaczyna nakładać na film.
Ilekroć człowiek to ogląda, to jest zaskoczony, ile w tym jest prawdy. Fabuły zdradzać nie będę, no... Kto chce
prawdy
ten
jak
ten
prawdy, ten... raczej jak adekwatnie przepowiadają
tak,
pewne fakty.
Tak, tak. I to zobacz, jak to szybko się spełnia, bo w filmie to jest 500 lat mija, zanim to się wszystko wydarzyło.
Byli wyrozumiali bardzo.
Tak, a u nas, patrz, dekada i już tyle analogii.
Ja to jest na tej samej zasadzie jak te wszystkie stare komedie Cukier, Cukier, Abraham, że oni po prostu zrobili parodię filmów, które jeszcze nie powstały i te wszystkie żarty, które tam są,
tak,
po dzień
tak,
dzisiejszy
dokładnie.
Śmieszą. I praktycznie każdy dowolny film, który się ogląda jakiejś akcji, czy jakiś taki powiedzmy mega hit w cudzysłowie, to często gęsto masz przed oczami po prostu albo akcję z Hot Shots, albo akcję z nagiej broni, o czy leci z nami pilot, już nie wspominając tak naprawdę,
tak,
po
tak.
prostu przewidzieli wszystko, co jest w naszym powiedzmy kinie rozrywkowym po dzień dzisiejszy.
Tak, tak. Co ciekawe, kiedyś jak się to oglądało, to było to absurdem. Teraz jak się to ogląda, patrząc, jak mówię, analogia do naszych czasów i tego, co się dzieje, to już przestaje być absurdem, tylko rzeczywistością i to się naprawdę świetnie ogląda. To jest,
żart
powiem,
przestaje
tak,
być żartem, tak, staje się ostrzeżeniem.
Tak, to jest film ponadczasowy po prostu, pokazujący po prostu całą prawdę. Ach, szkoda gadać. Trzeba obejrzeć kilka razy. To trzeba obejrzeć kilka razy, bo coś nie tam.
Bo ma elektrodydy, pamiętaj.
Tak.
I tego potrzebują rośliny.
Tak, tak. Randal, oglądałeś pewnie, prawda?
Oglądałem już dawno temu.
No to
już wtedy, wiesz, kiedy to wyszło, praktycznie to już była, wiesz, taka samospełniająca się przepowiednia, nie?
Tak, ale
powiem
teraz
wam,
jak
że to były dopiero początki jeszcze wtedy, bo na ekrany gdzieś tam wchodziły różnych telewizji, Big Brothery się pojawiały pierwsze i tak dalej. I jeszcze to było takie wtedy łagodne w dość formie, a już każdy znajdował analogię, tak, Wideokracji do tego typu programów. Ale obecne programy to generalnie jest wypisz, wymaluj to, co jest w Wideokracji, ten show taki praktycznie
dokładnie.
Głupi jeden z drugim, tak? Walenie się po, nie wiem, już nie pamiętam dobrze, ale było coś takiego, że po mosznach się walili i tego typu rzeczy. No to są takie już programy w telewizjach niektórych przecież, jeszcze głupsze na dodatek nawet.
No wystarczy tego, co tam MTV jest, włączyć, czyli telewizję muzyczną.
No i mi się właśnie podobała ta prosta w zasadzie myśl, a jaka genialna, że tak naprawdę to, wiesz, idiotów się rodzi coraz więcej, bo płodzą dzieci na potęgę, a wiesz, inteligentni ludzie, małżeństwa, wiesz, wybierają drogie kariery,
tak,
tam
jest
rozwoju.
Ta piękna scena,
tak.
Jak para naukowców rozmawia, że jeszcze mamy czas na dziecko, potem jeszcze mamy czas na dziecko i tak coraz później, nie, w końcu nie możemy już mieć dziecka, bo jest bezpłodny, bo coś tam i tak dalej, bla, bla, bla. I zakończenie, pamiętacie zakończenie?
O Boże, tak.
Że główny bohater z, powiedzmy, główną bohaterką spłodzili ileś tam najmądrzejszych dzieci, a ten idiota, który był jego prawnikiem, stworzył dwa razy więcej dzieciaków najgłupszych na świecie. Więc, no cóż, ilość inteligencji, tak jak to mówił Einstein, została bez zmian,
tak,
tylko
i
ludzi
w ogóle,
przybyło.
Tak, i oczywiście żadnej analogii do 500+ na dziecko nie ma, tak więc dobrze, zakończmy polityczne analogie.
Wycieczki.
Tak, wycieczki.
Ja tu się jeszcze odniósł do mniejszości narodowych, które mniej więcej, którym to działa podobnie, tak, w tej chwili, w różnych państwach, tak, gdzie na przykład autochtoni są, właśnie rodzi się mniej dzieci z uwagi na, nie wiem, plany życiowe, na jakieś kariery, a przybyszy imigrantów dzieci rodzi się coraz więcej, to jest troszeczkę taka dość ponura, ale też analogia do tego, co się w tym filmie mniej więcej pokazuje, tak?
Tak, tak. W każdym razie ja obejrzę to jeszcze raz, jeśli wygra w listopadzie w wyborach prezydencji w Stanach Zjednoczonych Donald Trump, to ja obejrzę to jeszcze raz.
O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Że wygra, czy że obejrzę?
Nie, że obejrzysz jeszcze raz, bo po prostu nikt ciebie już nie zaskoczy w tym momencie.
No chyba nie, ale ja wolę obejrzeć, niż miałby wygrać, ale nieważne to. Cóż.
Nie no, ja to powiem w ten sposób. Oglądając wszelkiego rodzaju właśnie te programiki na zasadzie Last Week Tonight with John Oliver albo Stephen Colbert i tak dalej, to po prostu na samym początku, jej, jak to fajnie, będzie z czego się nabijać, a teraz, o Boże, to już przestaje być zabawne, to zaczyna być straszne.
Tak, przerażające, tak, to już przeraża po prostu. Gdzie to się kończy, nie? Gdzie jest granica? Nie ma już granicy.
Nie no, najlepiej to właśnie John Oliver w jednym ze swoich programów pokazał, że praktycznie ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę robią, bo głosują na obietnice osoby, która praktycznie nie jest uczciwa w 100% i tak dalej, no ale... Long story short, make Trump again. Hashtag.
Tak, kurczę, politycznie nam się zrobiło. Trzeba chyba skończyć.
No trochę.
A Randall coś się oglądał?
Z filmów? Wczoraj obejrzałem Cloverfield Lane 10. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł. Znaczy dobry film, ale powiem wam, że troszeczkę byłem rozczarowany po tym, bo tam się spodziewałem jakiegoś nie wiadomo jakiego twistu w finale, nie będę przynajmniej zdradzał w tej chwili, ale mniej więcej skończyło się tak, jak się spodziewałem, więc tutaj zero zaskoczenia. Przed premierą były różne domysły, czy to jest powiązane z Cloverfield, czy nie.
Nie, oficjalna wersja jest taka, że oni po prostu dokleili to Cloverfield Lane tylko i wyłącznie po to, żeby w jakiś tam dziwny sposób wypromować ten film trochę bardziej. I moim zdaniem to akurat jest bardziej na szkodę tego filmu, bo dużo osób się spodziewało właśnie tam czegoś z potworem i tak dalej, a tutaj dostajemy bardzo specyficzny thriller właśnie z pogranicza takiego Twilight Zone trochę i z takim właśnie też zakończeniem podobnym, a nie tak jak wszyscy myśleli, że o kolejny potwór biegający po mieście i tym podobnym, tylko że teraz na prairie w cudzysłowie.
Znaczy wiesz, no żeby troszeczkę przybliżyć, o czym to jest film, no dziewczyna chyba rozstała się właśnie z chłopakiem, jedzie samochodem, jest nie wiem, czy pijana, czy też taka zdenerwowana,
nie,
że rozbija samochód, tak?
No
ma wypadek samochodowy. No i budzi się w takim bunkrze wybudowanym przez jakiegoś dziwnego gościa, którego gra
John Goodman,
tak? I
najlepsza rola jak do tej pory jego.
Znaczy, no nie przesadzałbym znowu z tym. Troszeczkę inna niż do tej pory, może tak bym powiedział.
Nie, no w ostatnich latach to jego najlepsza rola. W końcu miał materiał, z którym mógł pracować.
No dawno, ale bardziej kojarzony z komediami generalnie jest kojarzony, nie? Więc tutaj może
no tak,
ktoś, kto go zna z komedii,
chodzi,
tylko może być zaskoczony.
W komedia go osadzali.
No jeszcze chyba w
ja
tym serialu
cały czas
film,
nie mogę
wyłączyć tak?
Za Blues Brothers 2000, więc
o
powiedzmy,
Boże,
że teraz
Boże,
trochę odpracował.
Musiałeś
no tak, ale wracając do fabuły, po tym wypadku dziewczyna się budzi w bunkrze u Johna Goodmana. Nie wiem, jak ten bohater się nazywa. Howard chyba się nazywa. Który twierdzi, że w trakcie, kiedy ona była nieprzytomna, na Ziemi nastąpiła jakaś inwazja z kosmosu i został uwolniony jakiś gaz toksyczny, który morduje ludzi, tak? Zabija ludzi i ona musi z nim pozostać w tym bunkrze.
Schronię.
Żeby ją chronić. Oczywiście ona mu nie wierzy, ma go za jakiegoś psychopatę, zwłaszcza, że on tam w którymś momencie zaczyna właśnie o kosmitach gadać i tak dalej. A oprócz dziewczyny jest tam jeszcze jakiś gość, który wcześniej pomagał mu zbudować ten bunkier, temu Howardowi. I ten gość jako jeden z pierwszych uciekł do niego, bo wiedział, że on tam w okolicy ma ten bunkier, tak żeby się schować przed tą inwazją. I tak jakby trochę potwierdza słowa tego Howarda, że jednak naprawdę jakaś tam sytuacja tego typu miała miejsce na świecie. No i takie trochę przepychanie się jest domysłami, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, bo akurat ten element zaskoczenia i sposób, w jaki się sympatie w stosunku do Howarda zmieniają i co o nim można pomyśleć, to jest dość istotny element filmu, dlatego tutaj nie będę zdradzał, co on tam wyprawia i do czego to wszystko prowadzi, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie się to oglądało, tylko mówię, twist finałowy mnie troszeczkę rozczarował, bo spodziewałem się troszeczkę takiego bardziej wymyślnego zakończenia. Robi to pewne wrażenie, ale mimo wszystko no jest dość łatwe do przewidzenia.
Akurat w moim przypadku wręcz przeciwnie, bo zakończenia to spodziewałem się dokładnie takiego, jakiego było.
No to właśnie mówię o tym,
natomiast
ja też się spodziewałem.
Bardziej mi się właśnie podobały te interakcje między postaciami, bo strasznie dobrze Goodman zagrał tam. Ta aktorka, której akurat nie pamiętam nazwiska, ale ona tam no miała swoje wzloty i upadki, głównie upadki, to też nawet w miarę pasowała tutaj, wiedziała po prostu jak zagrać taką przerażoną, trochę niepewną i taką w sumie w miarę inteligentną też osobę pod nimi względami, bo wiadomo, że tam dużo stresu było w tym momencie, szczególnie w niektórych scenach. Właśnie to mi się najbardziej podobało, bo zakończenie to tak spodziewałem się tego, tak? W takiej lub innej lekko formie, no to po prostu no nie było jak zaskoczyć tak na dłuższą metę, bo nie oszukujmy się, są tylko dwa możliwe zakończenia. Więc ogólnie rzecz biorąc, dla mnie film na pozytyw, tylko tak jak właśnie ktoś oglądał tego typu rzeczy i zna tego typu historyjki, no to bardziej się powinien skupić na grze aktorskiej i tych takich relacjach między postaciami, niż roztrząsać to, że zakończenie jest takie, a nie inne.
A z seriali coś oglądaliśmy?
No, oglądaliśmy. Lucifer się zakończył. Teraz Flash się zbliża do końca. Supergirl się zakończyło. Supernatural się zbliża do końca. No i był w końcu pierwszy odcinek wyczekiwany Person of Interest, który, szczerze powiedziawszy, jest taki sobie. Rzuciło się strasznie dużo tam elementów. Niektóre wątki były bardzo szybko przyspieszone i tak na siłę trochę wyjaśnione. Niektóre pozostały jeszcze, bo wiadomo, pierwszy odcinek, ale ogólnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tak długo się czekało na premierę, bo w sumie strasznie się ociągali, mimo że podobno cały sezon już był dawno skończony, ale tak może to być po części właśnie kwestia długiej przerwy, a po części tego, że po prostu ten serial już tak pod koniec trochę głupiał i było tak wszystko nad wyrost przerobione moim zdaniem, to nie wiem, zobaczymy jak to zakończą, ale jak na razie nie ma takiego wrażenia, że o tak, wreszcie, już nie mogę się doczekać, tak, okej, jest, no i tyle. Fajnie będzie zobaczyć zakończenie, ale boję się, że będzie na tej samej zasadzie jak z kilkoma innymi serialami, że obejrzymy do końca i serio? Naprawdę? Tak? To się zakończyło?
No ja Supergirl też obejrzałem do końca ten pierwszy sezon. Ja nie wiem, ja ten serial, to jest chyba najgorszy serial jaki o superbohaterach kiedykolwiek widziałem, ale mimo wszystko, tak jak już chyba kiedyś mówiłem o tym, i tak go obejrzałem.
No nie, Gotham jest gorsze.
Gotham jest nudny strasznie, a Supergirl jest po prostu taka cheesy, no, jak się... dialogi, to wszystko.
No to jest chick flick po prostu, no.
Tego się nie da się tego słuchać, jak się to ogląda.
Mi się wydaje, że Gotham się fajnie wyrobił teraz, jakoś tak osiadł troszeczkę na tej swojej strukturze i wydaje mi się, że całkiem przyzwoity serial się teraz zrobił, zwłaszcza, że trzeba tam, wiesz, wplatać takie
ale
wątki.
Ale mówimy w porównaniu pierwszego sezonu, no to właśnie, pierwszy właśnie. Sezon Supergirl w porównaniu z pierwszym sezonem Gotham to nie była ziemia tak naprawdę.
No tak, no jest bardziej komiksowy, taki lightowy bardziej niż Gotham, nie? A znowu Gotham jest takie...
Nie, po prostu w Gotham się nic bardziej. Nie działo.
No teraz się zaczęło.
O, wow, po półtora sezonie.
Mi się podoba, jak fajnie wpletli właśnie Hugo Strange'a teraz, tak? Jak wpletli Azraela.
Jak z Azraelem, to mi tak niespecjalnie się podoba to, co zrobili, ale...
No akurat jestem na tak, jeżeli chodzi o Azraela. Natomiast fajny był taki jeden odcinek, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy młody Wayne był w tym takim klubie jakby nocnym, który taka laska prowadziła, jedna podobna do Jokera. Też taki fajny myk nawiązanie troszeczkę do tego komiksu, gdzie wiesz, Joker był kobietą, nie?
Ilość tych smaczków w Gotham i te wszystkie takie mrugnięcia i tym podobne, to dla mnie po prostu są beznadziejne z tego względu, że jest Flash. I tam te wszystkie mrugnięcia i te takie drobiazgi i takie smaczki są tak fantastycznie podane, że po prostu przykro mi, ale to takie silenie się na siłę, żeby coś tam dodać, zrobić i tym podobne w tym Gotham, to wychodzi jeszcze gorzej. Jeżeli chcecie dobre serial komiksowe, to Flash. Po prostu Flash. I koniec.
Mnie zaczął Flash ostatnio nudzić, powiem wam szczerze. Że trochę, ja troszeczkę nie za bardzo po drodze mi z tymi nowymi wydarzeniami tam. No, nie bardzo, nie takiego rozwiązania się spodziewałem tego wątku Zuma, nie? Nie będę tutaj spoilował Karnasiowi, bo on jeszcze nie widział pewnie.
Nie wiem, ja oglądam na Xenie, więc jak to się mówi, dwa odcinki na tydzień. Teraz akurat leci na Xenie drugi sezon. Ale nie, tak jak mówię, pamiętacie, bo wy mi się poleciliście mi obejrzeć Flasha i nie długo się zbierałem i w końcu wyszło tak, że zacząłem oglądać, tak jak mówię, w telewizji, czyli w Xenie. Całkiem mi się podoba. Pierwszy sezon obejrzałem z ciekawością, teraz ten drugi też oglądam, jest całkiem fajnie, chociaż powiem szczerze, jakoś ten drugi sezon, tak, ja wiem, chyba pierwszy mi się bardziej podobał, szczególnie od drugiej połowy.
No, nie zgodzę się z tobą zupełnie, bo drugi sezon jest dużo lepszy. Po pierwsze mieliśmy King Sharka w końcu pokazanego na ekranie, postać, której nigdy bym się nie spodziewał, że zobaczę w jakiejkolwiek innej wersji niż animowanej. Po drugie, wszystkie te wątki, które wrzucają, są tak bardzo fajnie zabierane, trochę biorąc Flashpointa, trochę biorąc kilku innych, tak jak Crisis of the Worlds, po prostu czerpią garściami z tego, co mogą. Bardzo fajnie to wszystko kombinują. Z Fontek Zoomem to zależy. Jak czytałeś dużo komiksów z Flashem, to z jednej strony będziesz wiedział, o co chodzi, z drugiej strony możesz być troszkę wkurwiony na to, że tam no pozmieniali, pomieszali, poplątali. Ale to jest kwestia gustu.
Z Zoomem to było tak, że tą postacią mógł się okazać ktokolwiek, tak? A mi się wydaje, że oni z tych wszystkich możliwych postaci, którymi mógł się okazać Zoom, wybrali najgorszą opcję. Takie mam przynajmniej wrażenie. bo mogły być, wiesz, fajne twisty, fajne, wiesz, powiązania, nie? Nie będę mówił, kim Zoom się nie okazał, bo to spoiler by był też w pewnym sensie, ale wolałbym inną opcję, mimo wszystko.
To jest trochę na innej zasadzie.
No też jeszcze mamy, póki co mamy ciągle tą zagadkę, kim jest ten tajemniczy człowiek w żelaznej masce.
Człowiek w żelaznej masce.
Który też tam się może okazać niezłym twistem.
Jeszcze a propos właśnie Flasha, trochę mnie irytuje, znaczy irytuje. Irytuje mnie trochę ta dowolność kreowania tego serialu, bo poszli na łatwiznę taką, że tam jest ten w DC jest ten multiverse, prawda? Te światy kolejne, tam Ziemia 1, 2, 3, 4, tam ileś tam, prawda?
No, 52 osoby.
No, obecnie. coś tam. I w serialu Flash to jest bodajże Ziemia 2 czy 3, nie wiem dokładnie, nie pamiętam, gdzieś to czytałem. I tam tak, nie ma Supermana w tym świecie, tak, bodajże.
Mhm.
I w ogóle tych superbohaterów jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem i dla mnie to jest tak troszkę, znaczy ja rozumiem, że im ciężko było w tym serialu tak umieścić że w tym samym uniwersum, co na przykład Supergirl, prawda, bo zresztą był cameo, było Flasha, prawda, w Supergirl.
Ten odcinek właśnie z Flashem już widziałeś, Supergirl?
Widziałem, tak. No właśnie mówię, właśnie do tego nawiązuję, że
no to w tym uniwersum jest Superman. Ziemia.
No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że we Flashu poszli na łatwiznę, że nie ma w jego...
To nie jest tak, że oni poszli na łatwiznę, tylko problem polega na tym, co
no,
zawsze...
Serialowo poszli na łatwiznę, no.
No nie, bo właśnie chodzi o to, że nie mogli pewnych postaci użyć, tak samo jak
no, nie
w
mogli,
Gotham
no,
nie może być Batmana aż do ostatniego odcinka. Tak samo we Flashu nie można było pewnych postaci wykorzystać i tak samo jest właśnie z Arrow, który przez to, że pewnych postaci im nie pozwolili tam wykorzystać i tak dalej, to oni podkradli strasznie dużo właśnie historyjek Batmana, tak jak cały wątek z Ra's al Ghul, to jest po prostu zerżnięcie historii arka z Batmana, praktycznie rzecz biorąc. Wątek z Talią i tak dalej też jest zerżnięty, tylko że zamienili na inną córkę Ra's'a, więc ogólnie to nie jest tak, że oni poszli na łatwiznę, tylko oni pracowali z tym, co mieli dostępne. A jeżeli ktoś ci za przeproszeniem daje piaskownicę, a potem mówi, że ty masz tylko ten taki jeden mały narożnik i tylko jedną łopatkę, no to tak sorry, no niby masz całą piaskownicę, ale nie możesz czerpać, tak? Możesz się tylko bawić w tym jednym małym krągu.
Generalnie serial jest bardzo, bardzo, bardzo okej, okay. Ale jeszcze dwa słowa o Supergirl, szczególnie chodzi mi o ostatni odcinek pierwszego sezonu. Tam gdzieś czytałem, że może będzie Power Girl w drugim sezonie.
Power Girl to będzie we Flashu.
No i wszędzie obojętnie, byle były, znaczy była, wiesz o co chodzi.
Dobrze powiedziałeś, były.
Byleby były, no.
Może ta będzie kobieta wiewiórka, czy dziewczyna wiewiórka, jakiej tam było?
To Marvel.
A czy kobieta wiewióra ma duże dwie wiewióry? Nie ma, więc...
Mam dużą kitę.
Ale ma orzechy.
Dużą kitę. Nie no, Randall, kitę, no.
Naprawdę, no, odpal sobie jakąkolwiek okładkę sobie znajdź, wygoogluj, to zobaczysz, no.
Ma dużego bobra, tak? Nie.
True story. No, jak wiewiórka może mieć bobra, no bez przesady.
Wiesz, jednak pozostanę przy swoim, że wolę Power Girl jednak, mimo wszystko, bardziej konserwatywnie do tego podchodzę, tak więc.
No, podobno fajny komiks, nie wiem, nie czytałem, ale słyszałem, że dobry.
No w każdym razie ciekawe, co będzie w drugim sezonie Super Girl, kto się
jeżeli będzie.
Objawi. No właśnie, o ile będzie, nie wiem, plany są, odwołania czy nie, bo to się
na razie jest cisza w eterze, więc... Ani na tak, ani na nie.
Sprawdzają, co, tak, wracając do Flasha i do ostatniego odcinka, który był wyemitowany Flasha, słyszałem, że tam kiedyś się twórcy zarzekali, że pewne postacie nigdy nie staną się tymi postaciami, które znamy z komiksów, tak? Tutaj mowa o Wally Westie i Jessie Quick, tak? Tak zwanej. I wydaje mi się, że po tym ostatnim odcinku chyba jednak będzie to, co w komiksach, nie? Jak uważasz? Bo widziałeś już ostatni odcinek, nie? Konsolajta.
Szczerze powiedziawszy, ciężko powiedzieć, bo oni strasznie dużo rzeczy pozmieniali i zawsze mają tak zwaną furtkę w postaci alternatywnych światów. Więc te, które postacie mamy jakby powiedzmy na naszej planecie, naszej Ziemi, to może faktycznie się nie staną. Ale tak jak w przypadku Killer Frost i kilku innych, nie jest powiedziane, że...
Był ten, trochę spoilując, ten wybuch akceleratora ponowny. I oni tam
no,
byli.
Nie wiem, ale...
Więc może...
Tak,
może...
ale bierz poprawkę na to, że do tego, aby się podpiąć do tak zwanego, tego całego powiedzmy Speed Force i tak dalej...
Ojej, spoilujecie.
To w przypadku Flasha jest pewien element jeszcze dodatkowy potrzebny, czyli te chemikalia. Tutaj tych chemikaliów nie było. Można się niby kłócić, że teoretycznie ta wiązka energii na to był Barry i tak dalej, ale ja poczekam spokojnie na zakończenie całego sezonu i bardziej mnie interesuje nie to, czy Jesse i jego czarny braciszek będą, że tak powiem, w ekipie biegających, czy... Dla mnie to nie jest Wally. Wally to był biały w komiksach i tego się trzymam.
Iris też.
To jest tak, dokładnie. To jest takie, wiesz, poprawnie politycznie zmienione. Dla mnie to nie jest to, co powinno być.
Uwolnić
Kid jego. Flash zawsze był biały. I był szybszy. Znaczy, tu był wolniejszy od Flasha. Więc poczekajmy, zobaczymy. Ja jestem bardziej ciekaw tego, czy dowiemy się...
No, tam takie te hinty, że on to szybkość lubi się ścigać tymi samochodami. No to wiesz, no to do czegoś musi prowadzić. No
tak,
nie?
Samo jak te wszystkie żarciki odnośnie szybkości do Jessie, że tam o, masz ten bardzo szybki umysł, albo szybko rozwiązujesz problemy, szybko się adaptujesz i tak dalej, bla, bla, bla. No to też takie żarciki na
swój sposób.
Tam
w jednym z pierwszych odcinków drugiego sezonu przecież ten Dr. Wells powiedział, że ten Donnie, jesteś moja Jessie Quick, tak? Przecież tam, no to więc to już takie było dość czytelne, że coś z tego może wynikać kiedyś, nie? No dla mnie w tej chwili najbardziej istotne jest, kim się okaże ten człowiek w żelaznej masce, bo to jest jakaś taka, moim zdaniem, karta atutowa Zooma jeszcze, taka trzymana na ostatnią minutę.
Wypowiedzi, że nie uwierzyłbyś, kto to jest, ci tak, powiedział.
Tak. No dobra,
spoko,
zobaczymy dalej.
Ja bym chciał zobaczyć jakiś żarcik ze starym Flashem, który się pojawił właśnie w tym momencie, jak on po tych wszystkich światach się przemieszczał i tak dalej. To był ten jeden taki dymek, w cudzysłowie, gdzie starego Flasha wątek wrzucili. To było ciekawe, jakby taki odcinek jeden zrobili.
Marka Hamilla wrzucili w roli tego całego Trickstera, to może i wiesz, dawnego Flasha wrzucili, co wcale nie jest takie trudne, nie? Zwłaszcza, że mają aktora, wiesz, nie? To kwestia pewnie też jakichś tam licencji i tak dalej, praw autorskich.
Tak, bo inna stacja telewizyjna ma
tak,
prawo.
Tak, ale wiesz, ale jak dogadali się, wiesz, pomiędzy stacjami odnośnie tego gościnnego występu Flasha, to też nic nie stoi na przeszkodzie.
Było trochę łatwiej, bo ci sami scenarzyści piszą też odcinki do Supergirl, więc...
Być
było
może, ale wiesz,
no
to jest... Kto dziś pamięta tak naprawdę ten serial z tam z lat, nie wiem, 90-tych, nie? No, znaczy ludzie
ja
pamiętają jak o tym,
ale...
Ale wiesz, to nie była tego typu pozycja, żeby ona jakoś tam, wiesz, no, była mocno trzymana, wiesz, przy orderach, żeby tej twórcy by jej nie chcieli wypuścić.
Jeżeli Fox był w stanie wywalić kilkadziesiąt setek tysięcy milionów dolarów na to, żeby zrobić Fantastyczną Czwórkę tylko i wyłącznie po to, żeby zachować prawa do marki, z którą nie potrafią nic zrobić... To sądzisz, że jakaś stacja telewizyjna nie będzie trzymać praw jak jakiś kurde lew czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że mamy coś starego i możemy na tym jakoś minimalnie jeszcze zarobić i kasę jakąś wyciągnąć. Come
praw
on.
Do postaci to oni nie mają na pewno, tylko chodzi o licencję.
Ale mają prawa do serialu
i
wizerunku.
No, coś w tym stylu.
Właśnie mi, panowie, przyszło do głowy, że jeszcze nie ma kinowego Flasha, powinien być, i nie ma serialu Fantastyczna Czwórka, który też powinien być.
Wolałbym, żeby nie robili serialu. Był jeden animowany.
Kinowego Flasha to ja w ogóle nie chcę tak naprawdę. Wiesz, ja mam Flasha, w tej chwili mam takiego Flasha, jaki powinien być, z fajnym bohaterem, który w moim takim jakby, w moim wyobrażeniu jest takim Flashem.
Zżyłeś się.
Tak, zżyłem się z tym wizerunkiem. Ja nie chcę nikogo innego widzieć w postaci tam Barego, tak?
Ale wolałbym obejrzeć Flasha w kinie niż Batman kontra Superman, szczerze.
No ale jak, wiesz, dostarczą ci takie same gówno za przeproszeniem, jakim był Batman kontra Superman, to po co takiego Flasha?
Myślisz, że można jeszcze bardziej? Można?
Można.
Powiem w ten sposób, Zack Snyder.
No on już powinien przestać już.
Nie no, najfajniejsze jest to, że praktycznie rzecz biorąc, teraz cały czas się tylko jakieś newsy pojawiają, że ten reżyser rezygnuje, tamten reżyser
a ten
rezygnuje.
Trwa.
Tak, po prostu, że wszyscy reżyserzy, którzy właśnie mieli się zająć Flashem, Aquamanem i tak dalej, to regularnie po prostu rezygnują z tego stanowiska i skończy się na tym, że jak Zack Snyder miał niby tam jakoś nadzorować czy coś, to chyba będzie musiał wszystkie te filmy sam reżyserować niestety.
Jak Zack Snyder zrobi Flasha, to będzie cały film w slow motion. Bez sensu troszkę.
No i słuchajcie, człowiek na świecie.
Słuchajcie, to Snyder to jest tak, to jest ten etatowy reżyser za komuny. Mamy jednego reżysera i wszystko nawala, nie? Ubudu.
No tak, ale aktorzy nie dostają tyle kasy, co by mogli raptem 7 butelek wódki kupić, tak jak przecież główny bohater Misia taką garzę miał, że pożał się Boże.
A jeszcze a propos seriali, bo tak gadamy o tych serialach, o superbohaterach i tak dalej, ale też inny serial się objawił parę tygodni temu, czyli kolejny sezon Gry o Tron. I ja mam takie pytanie do was. Czy was już ten serial też nie rusza tak jak mnie w ogóle? Bo ja już po prostu...
No mnie to już zmęczyło wcześniej dużo.
Tu już nie chodzi o to, czy mnie rusza, czy mnie nie rusza. Dla mnie kanoniczną wersją tej historii jest to, co napisze Martin w następnym tomie. I na to czekam. Serialu w ogóle nie oglądam.
Pomijając fakt, że też wolę książkę, to już poprzednie sezony mnie zmęczyły, bodajże już mówiłem też o tym, że chyba przy drugim czy trzecim już miałem dosyć, ale ten sezon, który się zaczął, to już mnie absolutnie w ogóle nie interesuje.
To no to
jest coś,
przebijam piątkę to akurat z tobą, że... tylko mnie troszeczkę z innych powodów nie interesuje, wiesz, bo teraz twórcy nie mają materiału wyjściowego, tak? Podobno mają tam jakieś informacje, w co nie bardzo wierzę.
Taki festiwal, kogo zabijemy dziś, kogo zabijemy jutro, albo co zrobimy bardziej kontrowersyjno, głupiego. To jest dla mnie, tak się dla mnie kręci ten serial w tym momencie.
No w pewnym sensie tak jest, ale mówię, ja czekam na książki i mnie serial nie interesuje. Poza tym jest jeszcze taka kwestia, że gdybym zaczął oglądać teraz ten serial, nie zamierzam tego robić, ale gdybym zaczął, to bym czuł dziwny taki dysonans, trudny do opisania. Gdybym później sięgnął po książkę i wydarzenia by się toczyły w zupełnie inny sposób, to nie wiem, no nie chcę sobie po prostu popsuć przyjemności z lektury, żeby mi tam się gdzieś w głowie jakieś, wiesz, wydarzenie z serialu zagnieździło, które sobie wymyślili, wiesz, twórcy serialu i wpłynęło jakoś na odbiór książki. Ja czekam na książkę, nieważne ile będę jeszcze musiał czekać, jeżeli nie powstanie, trudno, ale serialu już raczej oglądał nie będę.
A propos serialu i książki, bo ja Grę o Tron przeczytałem pierwszy raz w roku 2003. Ja pamiętam to dokładnie, bo wtedy się przeprowadzałem do Gdańska i pamiętam, jak na pakach przez kilka miesięcy siedziałem, bo...
Byłeś młody, potrzebowałeś pieniędzy.
Nie, bo no remont był mieszkania i po prostu, wiesz, w spartańskich warunkach, wiesz, sobie żyłem przez kilka miesięcy i tak naprawdę telewizji nie miałem zbytnio, komputer miałem, ale nie miałem internetu, prawda, założonego, więc jedyna rozrywka to były książki praktycznie i wtedy właśnie sobie zamówiłem
i fierszyki.
Grę o Tron, bodajże pierwszy tom, czyli Grę o Tron i kolejne dwa, prawda, bo chyba tylko wtedy były te dostępne. Czytałem to i naprawdę jest super, świetna lektura i tak dalej, ale tak przeskakując kilka lat do przodu, jak już wyszedł serial, prawda, i po obejrzeniu bodajże kilku odcinków, czy całego sezonu, nie pamiętam dokładnie, sięgnąłem po kolejny tom, który się, wiadomo, jak w żółwim tempie wychodziły, prawda, u nas. I w ogóle, jak Martin pisze te książki. I jak zacząłem czytać, to cały czas przed oczami już miałem tych bohaterów serialu i bardzo mnie to irytowało, wiesz? Bo kiedyś sobie stworzyłem, wiesz, wiadomo, jak się czyta książkę, to się tworzy obraz jakiejś postaci, prawda? I potem niestety ja już nie mogłem do nich wrócić, bo już cały czas mi się w głowie nakładał obraz Tyriona, czyli wiadomo, tego aktora, tych wszystkich aktorów. I powiem tak, te książki czytało mi się gorzej niż wtedy, niż przed epoką serialu. No, nie wiem, na czym to polega.
Dla mnie jeszcze jest jedna taka głupia sprawa, która wpływa negatywnie dla mnie na ten cały event, jakim jest, wiesz, w tej chwili pojawienie się nowego sezonu Gry o Tron, bo to się do tego sprowadza, wszyscy się tym ekscytują, nie? Dla mnie jest to, że dosłownie, wiesz, gdzie człowiek nie zajrzy, z kim człowiek nie rozmawia, czy to jest, nie wiem, no nieważne, w pracy, no gdziekolwiek, w internecie, wszędzie słyszysz: nowa Gra o Tron, nowe to, nowy odcinek i tak dalej. Mnie to tak strasznie irytuje jako czytelnika. To wiesz, to jest taki poziom sprowadzanie tego materiału, tych fajnych książek i tego, czym mógł być ten serial, takie sprowadzanie do, nie wiem, poziomu tego hype'u, jak kiedyś, nie wiem, no, nie wiem się do czego to odwołać, jak się ludzie jarali kiedyś, nie wiem, Niewolnicą i Zaurą, albo, nie wiem, Dynastii kolejnym odcinkiem, tak? To jest mniej więcej ten sam poziom hype'u, nie?
O tym już chyba też kiedyś mówiliśmy. Mnie najbardziej denerwuje w Grze o Tron, znaczy wokół... cała ta otoczka wokół, co się wokół tego dzieje, prawda? Jest właśnie to, że popularność serialu w ogóle moim zdaniem, ja jestem przekonany, że mamy 100% racji, choć nie mogę tego udowodnić empirycznie, że w ogóle się to nie przekłada na popularność książki. To znaczy, chodzi mi o to, że ci ludzie, którzy ten serial kochają, uwielbiają, dyskutują o nim w internecie między sobą, przy kolacji z kolegami, przy piwie i tak dalej, że oni po książkę nigdy nie sięgną. Nigdy. Jestem o tym święcie przekonany. Święcie o tym jestem przekonany i to mnie bardzo irytuje, mnie to, szczerze mówiąc, i denerwuje. Tak samo ta akcja, pamiętasz, Randall, pewnie już chyba też o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, jak było to Krwawe Wesele w serialu, prawda?
No to akurat im wyszło.
Odcinek,
no.
Tak. Ale nie chodzi mi o to, że wyszło czy nie wyszło, ale pamiętasz, jak się ludzie podniecali niesamowicie?
Tak. No to był taki, moim zdaniem, taki motyw, moment przełomowy w historii tego serialu, gdzie naprawdę, wiesz, ludzie zaczęli się tak, o kurde, nie? Coś się stało takiego, nie?
Ale wiesz, mnie to tak wkurzało.
Wszyscy ci ludzie, którzy książki nie czytali.
Mnie to właśnie...
No wspominało się to, już się nie czepiajmy, no kto chce czytać, ten nie chce, ale wiesz, no.
Że ja kilka razy znajomym też powiedziałem: kurwa, kupcie książkę, przeczytajcie do jasnej cholery, bo już mnie szlak trafi. Ale nie, oni dalej, serial, po co? Wiadomo, że co ja będę czytał, jak sobie serial obejrzę? No, jest na takiej zasadzie. Więc to mnie najbardziej boli właśnie w tym serialu, że że ma grupę, dużą grupę fanów, ale te osoby nawet nie myślą o tym, żeby sięgnąć po książkę. Powiem więcej, są osoby, które nawet którzy nie wiedzieli, że to jest na podstawie książki. Mimo, że nawet na początku serialu przecież jest, że na podstawie czegoś tam może oni to omijają, może ich mózg tego nie rejestruje, kiedy oglądają ten serial. Nie wiem, może na tej zasadzie to działa. W każdym razie kilka osób było autentycznie zdziwionych, kiedy im powiedziałem, że Gra o Tron to jest książka. No. Ale też jeden taki bardzo inteligentny kolega zapytał się, a to co, to książka to na podstawie serialu jest, tak? No. Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Naprawdę w tym momencie zabrakło mi, bardzo mi zabrakło słów i stwierdziłem, że nie, już nie będę dyskutował.
Podobnej zasadzie, jak ktoś gdzieś tam kiedyś było też o tym mowa, że gdzieś tam w Ameryce ludzie myśleli, że w jakichś recenzjach się tam pojawiły informacje, że Sapkowski napisał fanfiki na podstawie gier, tak? Dobrze znanych.
Tak.
Też było tym głośno swego czasu. No to jest kwestia dyskusyjna, bo wiesz, nie jest tak do końca, że wszystkie książki są lepsze niż film. Sam się o tym przekonałem niejednokrotnie. Ale mimo wszystko dla mnie to, co napisał Martin, jest tym taką bazą, kanonem i w tej chwili, kiedy ja już wiem, że twórcy totalnie już, bo do tej pory adaptowali i sobie tam przerabiali niektóre wątki, okej, rozumiem ich, to jest ich wizja, ale jeżeli od tej pory już totalnie mają materiał książki gdzieś w głębokim poważaniu, to mnie nie interesuje, co oni w tej chwili robią.
A widzę, do czego to zmierza. No.
Już po głosach na temat tego, co się w pierwszym odcinku wydarzyło, to już widzę, do czego to zmierza i to jest nadal ten taki tani sposób na szokowanie widza. Jakieś porzucanie wątków, które się tam gdzieś rozwijały od iluś tam odcinków, nagle urwane są bez jakiejś takiej solidnej podstawy, tak? Więc
bo nam się tak chce i tak
zrobimy. Tak, żeby,
i
tyle, takie tanie dalej, szokowanie dla szokowania i to mnie najbardziej przeraża, bo akurat u Martina nigdy tak nie było. U niego to miało sens, tak? U niego każda taka akcja typu Krwawe Wesele czy jakaś tam śmierć bohatera to była uzasadniona. Ona miała sens, ona miała jakiś taki konkretną przyczynę, skutek, każdy miał konkretną przyczynę, tak? Bohaterowie sami sobie byli winni pewnych różnych rzeczy, swoją naiwnością, postępowaniem, czy czymkolwiek, tak? A tutaj jest po prostu tak, zabijemy tego, tak?
Co do książki i motywów.
Bo go ludzie lubią.
Bo tak jak mówisz, w serialu to po prostu ciach, zabiją, lecimy dalej, nie? Natomiast w książce, tak jak mówisz, jest też taki motyw, że na przykład niektóre rozdziały, na przykład ja musiałem przemęczyć, bo niektóre wątki bardziej mnie interesowały niż inne, prawda? Ale Martin konsekwentnie wszystkim wątkom dawał, jak to się mówi, tak jak ciastu wyrosnąć. I to jest okej, to jest super. Natomiast w serialu, tak jak mówisz, no, ucinają, lecimy dalej, kop w dupę i szokujemy czymś nowym, prawda? I tak dalej. I tak się kręci jak cyrk, no. Ale patrzcie, tak zatoczyliśmy tak, rozmawiając o tym serialu i w ogóle o ludziach, którzy oglądają, nie czytają, a oglądają i tak dalej. Zrobiliśmy taką parabolę i wróciliśmy do idiokracji. Jak nam się ładnie to wszystko zawębiło. To smutna konstatacja, niestety, na koniec, no. No to cóż, panowie, no, możemy się żegnać.
No więc zapraszam na Grestoskopie, na nasz kanał YouTube'owy, do obejrzenia tego, cośmy robili, skomentowania, polajkowania, może kliknięcia w subskrypcję. I tym pozytywnym akcentem żegnamy się. To był Tomograf, odcinek 35. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.